Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Rozpoczniemy nasze spotkanie, marcowe spotkanie. Ostatnie spotkanie nasze było chyba w grudniu, tak? W grudniu. Nasze marcowe spotkanie, które jest spotkaniem bardzo ważnym, o bardzo ważnych rzeczach, o które pytali także uczniowie Jezusa, zadając pytanie Jezusowi w taki sposób: powiedz nam, gdzie Ty jesteś, bo tego miejsca musimy szukać. I my też tego miejsca musimy szukać, o które pytają uczniowie. Jezus odpowiada: istnieje światłość człowieku światłości, on oświetla świat cały. Dlatego musimy poszukiwać tego samego miejsca, którego poszukiwali uczniowie, ponieważ to miejsce jest miejscem przebywania człowieka światłości, światłości w człowieku światłości, aby człowiek mógł żyć. Cały werset nam przytoczę. Istnieje światłość człowieku światłości, on oświetla świat cały. Gdy nie oświetla, jest ciemność. Dlatego, żebyśmy nie byli w ciemności, musimy poszukać tego miejsca, aby człowiek światłości miał światłość, aby światłość w nim była i aby człowiek światłości oświetlał świat cały. Dlatego tutaj będziemy poruszać sprawy, a jednocześnie nie tyle co poruszać, ale odnajdywać także sercem, bo umysłem, jak Państwo wiecie, nie można tego odnaleźć. Dlatego, że umysłem zajmowali się faryzeusze, gdzie byli uczonymi w piśmie. Uczeni w piśmie, czyli zajmowali się nauką. Właściwie przyglądając się temu aspektowi, uczeni w piśmie, dzisiaj tak spoglądając, możemy nawet zerknąć na tą sytuację, że teologia ma podobne jakby aspekty słów. Teologia, nauka o Bogu. Tam było uczący się o Bogu. Tutaj teologia, czyli uczeni w piśmie, ale głównym aspektem jest to, że od teologii trzeba przejść do życia w Bogu, a nie tylko wiedzy o Bogu. Bo wiedza o Bogu jest za mało. Wiedza o Bogu jest to zbiór informacji, która znajduje się w umyśle. A życie w Bogu tylko przez wiarę w człowieku się przejawia i jest życiem w nim, a prawdą jest Bóg w człowieku. A nie zawartość wiedzy o Bogu w umyśle. To są dwie różne rzeczy. Dlatego musimy wyzbyć się całkowicie wszelkiej wiedzy o Bogu, która jest tylko umysłowa, ponieważ ona nie pozwala pojawić się wiedzy Bożej w sercu naszym, które jest oddane. Staje się oddane i staje się być tak jak u dziecka, spokojne, radosne, ale ta spokój i radość u dziecka wynika z tego, że ufa rodzicowi. Ale tak naturalnie, gdy spojrzymy na dziecko, ono jest słabe, bezsilne, niezaradne, bezradne, bezbronne, ale widzimy, że ono jest ufne.
I proste.
Tak, naturalnie. Ufne i ma całkowitą prostotę. Dorosły człowiek boryka się z problemami, z których dzieci sobie nic nie robią, właściwie znalazły sposób. Właściwie nie sposób, ale naturalny stan miłości do rodzica i ogromnego oddania i ufności likwiduje u nich słabość, bezsilność, niezradność, bezradność i bezbronność. U dorosłych osób jest tak, że dorosłe osoby porzucają ufność ku Bogu, właściwie nie mają tej ufności ku Bogu, porzucają swoich rodziców, bo taki jest nakaz, ale swoich rodziców można porzucić tylko z powodu Bożego. O tym mówi Stary Testament, czyli protoewangelia, gdzie jest napisane: kobieta i mężczyzna pozostawią ojca i matkę, zjednoczą się ze sobą i będą jednym ciałem. Ale ta sytuacja tylko się dzieje w Bogu, bo Bóg może tylko jednoczyć w prawdzie Bożej człowieka. Sam człowiek przez nie wiadomo jaką wiedzę o Bogu nie będzie żył w Bogu. Dlatego teologia to za mało. To musi być prawda, która nie pochodzi z rozumu człowieka. Rozum człowieka mówi, musimy tego poszukiwać. Dlatego uczniowie mówią, mając już podstawy teologiczne, przecież są jednak wychowani przez wiele tysięcy lat na kanwie nauczonych w piśmie, nagle zaczynają się budzić, mówią, musimy tego miejsca poszukiwać, bo wiemy, że ono istnieje, ale na tym pozostaliśmy i wypełnialiśmy wiele zadań, które nam nakazywano, ale ty nagle przyszedłeś i pokazujesz nam, że jest miejsce, nie tylko nauka, że jest miejsce. I dlatego mówią, powiedz nam, gdzie ty jesteś, ponieważ tego miejsca musimy poszukiwać. Zadają to pytanie po wielu tysiącach lat. Po 4000 lat zadają to pytanie. Gdzie ty jesteś? A przedtem nie zadawali pytania, dlatego że po prostu byli ładowani pewnymi nakazami i zakazami. Dlatego Jezus mówi w Ewangelii do faryzeuszy takie słowa. Schodzicie świat w poszukiwaniu swoich wyznawców. Gdy ich znajdziecie, czynicie ich dwakroć bardziej wartym piekła niż sami jesteście, a może nawet i dziesięciokroć bardziej wartych piekła niż sami jesteście. Sami nie idziecie, innym nie pozwalacie. I tutaj dochodzimy do bardzo istotnego aspektu. Do wesela w Kanie Galilejskiej. O tym dużo już rozmawialiśmy. Ale zdecydowanie za mało. Dużo, ale zdecydowanie za mało. Dlatego, że proszę zauważyć, jak ta Ewangelia brzmi. Jezus z uczniami przyszedł na to wesele i staroście, gościom zabrakło wina. Gościom zabrakło wina. I Święta Maria Matka Boża mówi, Matka Jezusa mówi, wina im zabrakło. A Jezus Chrystus mówi, kobieto, czy to moja sprawa, że im wina zabrakło? I wtedy Święta Maria Matka Boża mówi do sług, róbcie to, co On każe. A Jezus Chrystus mówi takie słowa do tych sług. Napełnijcie 6 stągwi, które służą do oczyszczeń żydowskich wodą. To jest niezmiernie istotna sprawa, że jest ich 6 i że są to stągwie do oczyszczeń żydowskich. Jest to niezmiernie ważna sprawa, ponieważ to odzwierciedla czym, w jaki sposób i czym kierowali się faryzeusze. Kierowali się swoją, że tak mogę powiedzieć, taktyką, swoją wiedzą, swoją teologią, swoją nauką w piśmie o Bogu i te 6 stągwi służące do żydowskich oczyszczeń odzwierciedla ich prawa. To są ich prawa. Dlaczego jest ich 6? Ponieważ brak jest tam Boga. Jest ich tylko 6. Bóg jest tą częścią, która to wszystko dopełnia, czyli tą 7 częścią. Dlatego jest powiedziane o 7 niebach. 7-krotnie. Bo po 7-krotnie 7 niebo, o 7 stanach ducha i tak dalej. I Jezus każe napełnić te 6 stągwi żydowskich, które służą do żydowskich oczyszczeń i jest napisane w taki sposób. I słudzy napełnili 6 stągwi po same brzegi. Napełnienie tych stągwi jest to napełnienie ludzi żywą wodą. Napełnienie mocą ducha. Czyli stągwie możemy to określić jako samych ludzi, a jednocześnie ich wnętrza. Dopiero gdy napełniają się Duchem Świętym, dopiero może nastąpić poznanie. I gdy zostały one napełnione, Jezus Chrystus mówi do sługi, nabierz wody i zanieś słudze, nie słudze, tylko staroście weselnemu. I sługa niesie staroście weselnemu wodę. Starosta weselny próbuje i mówi, Najczęściej jest tak, że stawia się na początku dobre wino, stare, dobre wino. Wiadomo, że jak dobre, to i stare. Dobre wino, a gdy się upiją, stawia się liche wino. Odzwierciedla to w taki sposób, najpierw mówi się rzeczy wielkie, ale kiedy się już ich pociągnie, mówi się już byle co, bo i tak pójdą. Ale on zachował dobre wino do samego końca. Rozumiecie Państwo? Czyli mówi, najpierw daje się dobre wino, później się sta, jak się upiją, daje się młode wino. Ale ten zachował stare wino do samego końca. Czyli nie jest to wiedza zwodnicza, ale wiedza prawdziwa, pochodząca z mocy i z serca, z czystości, z Boga, z Ducha Świętego, od Ojca, która pozostaje w dalszym ciągu pełną mocą życia, które nazywa się starym winem. I tutaj to, o czym rozmawiamy w tej chwili, można tutaj odnaleźć nie tylko ten werset z Kany, o weselu w Kanie Galilejskiej jako werset tylko o tym napełnieniu sześciu stągwi do oczyszczania żydowskich wodą, czyli oczyszczenia człowieka, ale podobny werset też o winie istnieje i też odnosząc się do tego samego aspektu istnieje co do spraw postu. Szli uczniowie z Jezusem przez zboże, a był to czas szabatu. I uczniowie zrywali kłosy i wyjadali ziarno. I zobaczyli to faryzeusze i mówią do Jezusa, dlaczego twoi uczniowie nie zachowują postu, jedzą brudnymi rękoma i w ogóle jedzą. A Jezus Chrystus odpowiada w ten sposób, jedzą, bo jest między nimi oblubieniec. Będą pościć, kiedy oblubieniec odejdzie. W weselu w Kanie Galilejskiej Jezus też jest określony, tutaj można było powiedzieć, dla wszystkich ludzi jako oblubieniec, ponieważ ciekawą sytuacją jest to, że Jezus Chrystus jest na weselu w Kanie Galilejskiej. Główne informacje, które zostały ujawnione, to informacje o stągwiach, sześciu stągwiach żydowskich, które służą do oczyszczeń, o cudzie, zamianie wody w wino, o staroście weselnym, ale są na weselu, ale kompletnie nie ma panny młodej i pana młodego. O nich nie ma mowy. Jezus Chrystus jest tym panem młodym, który powoduje, daje stare wino, czyli on uświęca tą całą. I dlatego o nim jest przecież mowa. Starosta nie wie dokładnie, o kim mówi, bo nie wie, skąd to wino jest. Ale mówi, pan młody na początku daje dobre wino. Gdy się upiją, daje gorsze. Ale ten zachował do samego końca dobre wino. Czyli mówi o Jezusie Chrystusie już jakby z wiedzy, której jakby nie do końca nie posiadał, ale wiedzy duchowej, która mówi o nim. Rozumiecie Państwo? Mówi o nim i tutaj także o, gdy wołają do niego, dlaczego twoi uczniowie jedzą zboże brudnymi rękoma i nie poszczą. Jezus Chrystus mówi, bo jest między nimi oblubieniec. I mówi do tych faryzeuszy. Nie naszywa się przecież nowej, mocnej łaty na starą szatę, na stare ubranie, bo stare ubranie jest słabe, a łata jest mocna i dziura się powiększy, będzie jeszcze większa, ale wymienia się całą szatę. I proszę zauważyć, spójrzcie tutaj na sytuację sześciu stągwi żydowskich, gdzie Jezus Chrystus napełnił je wodą, wypełnił je nową całkowicie zawartością. Całkowicie oczyścił wszystko. On się stał mocą, czyli tą, można by powiedzieć, tą siódmą mocą, która te sześć stągwi nadaje im nowy stan, nowe prawo, nowe prawo. On jest tym prawem. On jest tym prawem, które właściwie można powiedzieć nie do końca nowe, ale dla nich jest to nowe prawo. Dlaczego? Dlatego, że oni tak bardzo odeszli od prawa prawdziwego, że to prawo, które Jezus Chrystus im daje, jest dla nich nowym prawem, mimo że starym prawem. Mimo że prawem od początku. Prawem, które jest prawem od Ojca, tylko że oni nie znają Ojca i pozostali w starych układach. Zresztą mówi o tym Ewangelia świętego Marka, rozdział 7, gdzie jest napisane właśnie o tych sytuacjach. Skrzętnie usuwają moje prawo, aby swoją tradycję zachowywać. Czyli od początku ten werset brzmi w taki sposób. Ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie. Dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, ponieważ od nich samych pochodzą. Skrzętnie usuwają moje prawo, aby swoją tradycję zachowywać. Skrzętnie i chytrze. Czyli te stągwie odzwierciedlają właśnie własną tradycję, wedle której funkcjonują faryzeusze, bo to jest dokładnie napisane, dokładnie sześć stągwi do oczyszczeń żydowskich, czyli do praw, którymi się stosują, którymi się kierują. I kierując się tymi prawami, nie rozpoznają Jezusa Chrystusa, który już przyszedł. Nie rozpoznali Go już, nie rozpoznali Go 29 lat wcześniej. Mówię 29 lat wcześniej, bo tutaj się rozpoczynają nauki Jezusa. 29, prawie 30 lat właściwie, bo Jezus Chrystus nauczał około 3,5 roku. 3,5 roku. I tutaj nie rozpoznali Go już w owym czasie, czyli te prawie 30 lat wcześniej. Tyle czasu minęło, a oni tego nie wiedzą. Dlatego tutaj te stągwie odzwierciedlają, że przez to, że trwają w swojej nauce, w swojej tradycji, w swoim zaślepieniu, sześć stągwi odzwierciedla brak umocnienia w Duchu Bożym i słuchania tylko siebie. Słuchają siebie. Są dla siebie wyrocznią i nakłaniają innych, aby słuchali tej wyroczni.
Czyli my jesteśmy stągwiami.
Tak, właściwie tak. Tak. I tu jest taka ciekawa sytuacja, że w momencie, kiedy my jesteśmy chrześcijanami, przyjmujemy tego samego Boga, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Więc bierzemy na siebie też wszelkie aspekty faryzejskie. Przez przyjęcie Ducha Świętego i Chrystusa wypełniamy się i oczyszczamy. I prawda, która przychodzi do nas przez moc Ducha Świętego, przez objawienie, staje się dla nas starym winem. I dalej tutaj jeszcze, czyli stare wino to prawda. I dlatego Jezus Chrystus mówi właśnie w Ewangelii, o której rozmawiamy, wymienia się całą szatę. Nie nalewa się przecież młodego wina do starych bukłaków, ponieważ stary bukłak jest słaby, a wino dojrzewa i rozerwie stare bukłaki, ale młode wino nalewa się do młodych bukłaków, razem dojrzewają. I dalej mówi, kto się napije starego wina, młodego już nie chce. Czyli proszę zauważyć, jest też o starym winie, które jest prawdziwym winem. Prawdziwą wiedzą, prawdziwą prawdą. Czyli pełnią sensu i nasze poszukiwanie jest przez oddanie się, czyli przez pozwolenie, abyśmy zostali wypełnieni żywą wodą, jak te stągwie, żebyśmy zostali wypełnieni, żebyśmy zostali po same brzegi wypełnieni tą wodą żywą, aby Duch Boży w nas przejawiał pełną swoją istotę, abyśmy byli jak stare wino. Abyśmy byli tym starym winem. Rozumiecie Państwo, jak to Jezus Chrystus mówi, kto starego wina się napije, młodego już nie chce. Czyli nie wraca do starych spraw, jeśli w prawdzie, w głębi zostanie umocniona Jego Boża prawda. W Nim, jeśli wiara w Nim jest głęboka. Jak wiecie przecież, wiara to przecież miasto na górze, którego ciemność nie obejmuje i które nie może się ukryć i które nie może być zdobyte. Miasto na górze ciemność nie obejmuje. Ono zawsze jest widoczne. Nie może się ukryć, ponieważ zawsze jest widoczne. Ciemność powoduje też, że się ukrywa wszystko. Rozumiecie Państwo? Jeśli miasto się nie może ukryć i nie może być też zdobyte, samo przejście znaczy, że ciemność go nie obejmuje. Bo gdy przychodzi noc, ukrywa wszystko i nikt nic nie wie, gdzie jest. Gdy nie ma świecy, nie znajdzie tego miejsca. Ale to miasto jest miastem na górze, które nie może się ukryć i nie może być zdobyte. Więc jest to miasto, którego ciemność nie obejmuje, które w pełni światłością przejawia. Pełna światłość przez nie się przejawia mocą obecności nieustannej Ducha Bożego w tym miejscu. Duch Boży, Duch Święty w tym miejscu istnieje wiecznie. To tak jak w antytezie tego stanu, antytezie, w raju drzewo poznania dobrego i złego, którego Bóg nie pozwalał dotykać. Ono było miejscem, które było miejscem ciemności. Proszę zauważyć, jaka ciekawa sytuacja. Było miejscem ciemności i pod ciemnością było ukryte i dlatego Adam i Ewa nie widzieli tego drzewa. Tyle czasu żyli w raju i tego drzewa nie widzieli, dopóki diabeł nie przyszedł i powiedział, słuchajcie, tam jest drzewo. Jest to antyteza. W raju jest to miejsce ciemności, do którego Bóg nie pozwalał się zbliżać, aby nie pomarli, aby ciemność ich nie ogarnęła. Aby ciemność ich nie ogarnęła. I dlatego nie pozwalał im pójść, bo ciemność to śmierć. Wiara to światłość. Światłość, której ciemność nie obejmuje, która jest wiecznym życiem i dlatego wiara jest antytezą, przeciwieństwem rzeczywistym, prawdziwym, namacalnym, do którego zmierzać musimy, miejscem, które jest przeciwnością śmierci. Jest życiem, jest światłością, jest zgładzeniem postawy człowieka, który uległ ciemności. Proszę zauważyć tutaj tą sytuację. Wiara jest to jedyne miejsce, które jest światłością w ciemności. Drzewo poznania dobrego i złego jest to jedyne miejsce w światłości, które jest ciemnością. Dokładnie tak jest. Dokładnie. Można było powiedzieć, że my istniejemy tutaj jako w świecie negatywowym. Tak można było określić to. Ale nasza postawa przyjmowania Ducha Bożego powoduje to, że nabieramy kolorów właściwych. Jak Jezus Chrystus w jednej z Ewangelii mówi, nie będzie wybaczone tym, którzy mówią, że ciemność jest światłością, a światłość ciemnością. Pamiętacie Państwo? W jednej z Ewangelii jest powiedziane, że bardzo źle robią ci, którzy mówią, że ciemność jest światłością, a światłość jest ciemnością. Wtedy święty Jan przecież w Ewangelii, rozdział 8, werset 44 mówi w ten sposób, ich ojcem jest diabeł. Przedstawia tę sytuację. Oni idą za tamtym ojcem. Za ciemnością. I chciałem przedstawić jeszcze głębszą sprawę. Ta, która została poruszona, jest to głęboka sprawa. Ale jest jeszcze głębsza. Jeszcze głębsza, która jest dana przez Chrystusa. To jest modlitwa pańska. Ojcze nasz. I moglibyśmy się spytać, czy modlitwa pańska to tylko słowa i czy tylko prośby. Ponieważ modlitwa pańska jest przedstawiona może w ten sposób. Modlitwa pańska jest to modlitwa, którą dał Jezus Chrystus i ludzie ją traktują. W późniejszym czasie dowiadują się, że są to prośby, że jest to 7 próśb. Pierwszą prośbą jest święć się imię Twoje. Drugą, przyjdź królestwo Twoje. Trzecią, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czwartą, daj nam chleba naszego powszedniego. Piątą, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Szóstą, nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. Siódmą, i obroń nas od złego. Ale gdy poszukujemy jeszcze głębiej, kiedy stągwie wypełniają się wodą, a i Chrystus Pan czyni z nich stare wino, z wody tej stare wino, wino, które odzwierciedla głęboką prawdę i wiedzę, głęboką obecność Ducha Świętego, który dopiero jest mocą przemiany, prawdziwej przemiany, w tym momencie dostrzegamy, że modlitwa pańska jest całkowicie głębszym stanem. Jest tak głębokim, że niepojętym. Jest tym stanem, o który pytają się uczniowie. Powiedz nam, gdzie Ty jesteś, bo tego miejsca musimy szukać. Modlitwa pańska to 7 stanów człowieka światłości. 7 stanów, a nie tylko próśb. Próśb dla nas. Do czego to jest podobne? Podobne jest to do 10 przykazań. Jeśli 10 przykazań, może inaczej powiem, 10 przykazań, które jest pojmowane rozumowo, ono kształtuje moralność człowieka, jeśli się człowiek do nich stosuje. Ale kiedy z objawienia je poznaje, kształtują jego ducha. Kształtują człowieka. Człowieka światłości. I dlatego jest powiedziane w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 29, jest napisane: tajemnice należą do Boga, a objawienia należą do człowieka po kraniec czasów, aby człowiek mógł poznawać literę prawa. Jednym słowem jest tu przedstawione, że bez objawień nie możemy poznać litery prawa. Bo litera prawa bez objawień jest 10 przykazaniami, które są ograniczeniami, które nakazują, dręczą i męczą. Gdy objawienia ujawniają je, poznajemy całkowicie inny stan tych przykazań, ponieważ otwiera się inny całkowicie poziom i pułap poznania. Dusza, duch, serce poznaje ten stan. Co chcę powiedzieć? Czym jest serce? Czym jest serce w Ewangelii określone? Serce, które w Ewangelii jest często używane, jest to słowo używane, w sercu swoim są trudni, fałszywi lub radośni. Dobry człowiek ze swojego serca wyjmuje dobre rzeczy, zły człowiek ze swojego serca wyjmuje złe rzeczy. W swoich sercach pragną, w swoich sercach są fałszywi, w swoich sercach mieli zły zamysł. Serce, serce władcą, że tak mogę powiedzieć, serca, jakby to określić, władcą serca, pierwszą władcą serca człowieka jest właściwym władcą, jest Święta Maria Matka Boża. To Jezus Chrystus ją namaścił, aby odmieniała serca człowieka. I żeby przygotowała serca człowieka, aby Chrystus Pan w nim mógł zaistnieć. Mówi przecież do świętego Jana. Najpierw mówi właściwie do świętej Marii Matki Bożej. Niewiasto, oto syn twój. Do świętego Jana, synu, oto matka twoja. Czyli namaszcza świętą Marię Matkę Bożą, mówiąc, oddaję ci wszelkich moich uczniów, tych, którzy do ciebie dążą w prawdziwości swojego serca, swojej potrzeby. Bo święty Jan dał się poznać jako najbardziej gorliwy i oddany uczeń, który sercem poznaje. I on jako jedyny pozostał pod krzyżem. I tutaj w obliczu świętego Jana Jezus Chrystus ukazuje wszystkich uczniów. I ci, którzy do Niego przychodzą, do Chrystusa przychodzą, przychodzą przez świętą Marię Matkę Bożą, która odmienia ich serca. Sercem jest cała przestrzeń w dzisiejszym rozumieniu psychologii. Jest to cała przestrzeń podświadomości. To jest podświadomość człowieka. Czyli cała część podświadoma. Czyli serce to podświadomość. W swoim sercu pragną, w swoim sercu są niegodziwi, w swoim sercu pułapki zakładają. Rozumiecie Państwo, czy zresztą Jezus Chrystus często mówi o faryzeuszach, mówi w taki sposób. I zobaczył, że w sercach swoich knują spisek. Zobaczył, że w sercach swoich knują spisek, czyli faryzeusze knują spisek, czyli mówią co innego, a w części podświadomej to czynią. Czyli mówi, że podświadomość, czyli serce, jest głównym stanem wszelkiego ratunku i wszelkiego upadku. Ale co się słyszy bardzo często u osób, które zajmują się ezoteryką, taką płaską bardzo niezmiernie? Słyszy się, że to nie oni tego nie robią, to oni tego nie robią, to podświadomość im bruździ. Podświadomość to im zrobiła, podświadomość tamto im zrobiła, to nie oni, to podświadomość nam wszystko robi i oni nie mogą tej podświadomości wyrzucić, bo to jest jakaś nieświadomość zbiorowa, na którą nie mogą zapanować i ta podświadomość po prostu ich dręczy. Nie wiedzą, jak od niej uciec. Ale przecież podświadomość to oni i ich serce, ich potrzeby, ich pragnienia. Gdy oddadzą się Duchowi Bożemu, on odmieni te serca. Ale to tak właśnie brzmi. Tak właśnie jest, że rozdzielają siebie na świadomość, na świadome działanie, a podświadomość im psuje szyki, czyli oni sami, ich serce, ich zamysły, ich zapędy, ich pragnienia, które przyjęli od zasad przodków i dlatego Jezus Chrystus przedstawia tę sytuację, przyszedłem na świat, aby pokonać, porzucić tradycję.
Czy jest możliwe, żeby zły duch hipnotyzował podświadomość?
Dzieje się tak cały czas. Stało się to na samym początku. Dlaczego pierwsi ludzie...
Teraz tak się dzieje. Czy jest to wciąż...
To jest ten sam aspekt. To jest ten sam... Dlaczego tak chcę powiedzieć, że to jest ten sam aspekt? Pytanie pani jakby brzmiało w taki sposób, że proszę pana, minęło już 4000 lat, ale czy dzisiaj... Mimo tych 4000 lat jest to samo, co kiedyś? Tak, jest to samo. Ponieważ człowiek znajduje się dokładnie w tym samym problemie. Nie zmieniło się nic. Zmieniło się jego ubranie. Zmieniło się mieszkanie, w którym mieszka. Środki lokomocji. Ale jego postępowanie serca nie zmieniło się. Czyli...
Ja miałam sen, z którego wynikało, że jestem normalnie zahipnotyzowana.
Tak, bo to jest ta sytuacja. Diabeł w raju spowodował taką sytuację, że to jest ciekawa sytuacja, naprawdę ciekawa. Dlaczego ludzie widzą ten świat? Dlatego, ponieważ on nie istnieje, a istnieją w pewnego rodzaju swoistej hipnozie i widzą ten świat, mimo że go nie ma. Ta sama sytuacja jest z uczniami. nie z uczniami, tylko z pierwszymi ludźmi. Z pierwszymi ludźmi. Adamem i Ewą. Nie widzieli tego drzewa, ponieważ ono było w ciemności. Ciemnością było okryte. Ale gdy diabeł zaczął ich kusić, zaczął mówić im o tym drzewie, nagle zaczęli je widzieć i nawet zobaczyli, że owoce są na nim dobre. Do jedzenia. Czyli ulegli iluzji, czyli hipnoza jest to iluzja. Ulegli iluzji i weszli w następny etap iluzji, czyli chcieli już tej iluzji. Chcieli, może nie chcieli iluzji, chcieli, jakby to powiedzieć Państwu, tego, co ona oferuje, czyli tego owocu. Nie mając świadomości, że już są w iluzji. Czyli nie dostrzegli sytuacji, że są w iluzji, dlatego że serce ich zostało oślepione, a jednocześnie serce ich zaczęło pragnąć tego, co nie istnieje. Nie potrafili jakby świadomie i logicznie dostrzec, że serce nie dostrzega prawdy, bo zostali oszukani przez diabła i przestali widzieć światłość. O tym mówi Ewa. Ewa, gdy czytamy apokryfy, jest napisane, że gdy Ewa uległa kuszeniu szatana, zobaczyła, że jest drzewo i zobaczyła, że są dobre to, że są te owoce dobre do jedzenia. I chciała zerwać ten owoc. Ale diabeł jej zakazał zerwać tego owocu, zanim nie powie mężowi, nie zawoła męża, nie powie, że także jemu da do jedzenia ten owoc. Dlaczego? Diabeł nie miał władzy nad Adamem żadnej. Nad Ewą także nie miał. Ale Ewa uległa jego iluzji. I w tym momencie, gdy ma nad nią, ma także nad nim, gdy ona ma nad nim. I w tym momencie, kiedy ona mówi, że tak zrobi, że zawoła, to w tym momencie pozwala jej zjeść ten owoc i gdy ona ten owoc zjada, myśląc, że będzie miała ogromną wiedzę i prawdę, nagle mówi w taki sposób i poczułam, jak odeszła ode mnie moc i światłość ze mnie odeszła, zniknęła w światłość. Stałam się szara, mała, nic nieznacząca. I w tym momencie diabeł się zaczął śmiać ze mnie, tak mówi, i nic nie mogę już na to począć. Płaczę i wołam męża swojego na zgubę, bo nie mogę przeciwstawić się słowu swojemu, które ma nade mną władzę. Zauważcie tutaj tą sytuację. Ona już ulega, i serce jej, proszę zauważyć, Ewa uświadamia sobie swój grzech. Uświadamia sobie swój grzech, że jest w tym grzechu. Chce się od niego wycofać, ale jakby to powiedzieć Państwu, jak to wygląda, ale gdy serce zostało dotknięte iluzją, poczuło niepokój. Nie potrafiło już korzystać z mocy ducha, ponieważ moc ducha od niej odeszła. Mogła tylko korzystać z mocy, która pozostała, a mocą jest iluzja, więc korzysta z niej, żeby się wydostać. Im bardziej z niej korzysta, tym bardziej się zapada. Jak w ruchomych piaskach. Im bardziej się szamocze, tym bardziej idzie na dno. Czyli w owym czasie, wcześniej, kiedy Duch Boży w niej był, każde pragnienie, które było zgodne z Bogiem, było realizowane, ponieważ Duch Święty je realizował. Bo to serce było połączone z mocą Ducha Bożego. W tym momencie serce także tak się zachowało. Także chciało odmienić swoją sytuację, ale nie podlegało już tej mocy wyzwoleńczej, ale mocy zgubnej. Im bardziej chciało się wydostać, tym bardziej wykorzystywało moc zgubną, która powodowała upadek. Dzisiaj ludzie czynią w dalszym ciągu tak, tylko dzisiaj jest to troszeczkę inna różnica. Taka różnica, że z tego stanu uczynili pozytyw. Ze stanu rządzenia się tą mocą własnej woli, ciemności, pustki, chaosu i iluzji uczynili walor. I co robią? Powiem Państwu, co się tutaj dzieje. Diabeł nie może rozprzestrzeniać się w przestrzeni, gdzie Bóg rządzi, ponieważ jest tam Bóg. I nie może on tam nic zrobić, ponieważ jest tam Bóg. To co diabeł robi? Diabeł nakazuje, czyli wyzwala w ludziach potrzebę poszukiwania przez wolną wolę i tworzenia wewnętrznych wymiarów umysłu. I ludzie zapadają się w wewnętrzne wymiary umysłu, które nie mają granic. Są to przestrzenie bez ograniczeń. Dlatego diabeł buduje swoje imperium w wewnętrznych przestrzeniach umysłu, tuż obok Boga, ale w przestrzeniach umysłu, gdzie tylko człowiek przez wiarę może Boga przyjąć. Ciekawą sytuacją jest to, proszę zauważyć, kiedy człowiek zwraca się ku Bogu z całej siły, ponieważ On jest jego ratunkiem, prawdą i życiem, diabeł się wścieka, dlatego że robi mu się ciasno. Bo wewnętrzne wymiary umysłu kurczą się. Bo człowiek nie przykłada się do pracy, aby je ciągle rozszerzać. Aby ciągle wymyślać nowe przestrzenie i ciągle, żeby się zagłębiała wolna wola w nowe przestrzenie, można powiedzieć, własnej twórczości. Oddalonej od Boga. Dlatego diabeł kieruje tak bardzo człowieka w iluzję, tworzy pełne imperia, wielkie imperia, daje człowiekowi, wydawałoby się, wielką władzę. Człowiek buduje wewnętrzne przestrzenie umysłu, tam są ogromne przestrzenie i diabeł tam sobie hula, że tak mogę powiedzieć, a człowiek, nie wiedząc o tym, że szykuje na siebie bat z 7 powrozów, nie wie o tym i pogłębia swój upadek. Człowiek tworzy wewnętrzne wymiary równoległe. Wewnętrzne wymiary umysłu, gdzie jego pragnienia człowieka stają się rzeczywistością. Bo w zewnętrznym świecie, w świecie prawdy, proszę zauważyć, nie ma wewnętrznych wymiarów umysłu, ponieważ nie ma nauki o, tylko jest Bóg, który daje poznanie. Nie ma umysłu. Nie istniemy we własnej przestrzeni umysłu. Istniejemy w umyśle Boga. Czyli w Duchu Bożym. Umysł Boga to wszelkie prawa. Wszelkie prawa Boże. Umysł Boga to wszelkie prawa Boże. A On sam zarządza tymi prawami, a one rządzą światem. Proszę zauważyć prawo Pauliego. Znacie prawo Pauliego oczywiście. W Starym Testamencie ciekawą sytuacją jest to, że wiele tysięcy lat temu napisana Stary Testament, tak, Stary Testament, tam są zasady prawa Pauliego przedstawione. Jest napisane w ten sposób, że Bóg, czyli mówimy tu o prawie, bo tak jest to przedstawione, Bóg posłał pewien naród, aby zniewolił inny naród, który się Bogu przeciwstawił, aby w ten sposób Bóg ukazał tamtym niegodziwość, którą sobie wyrządzają przez brak życia w Bogu. Czyli ukazał im, co się dzieje, gdy w Bogu nie żyją. Czyli tutaj odzwierciedlamy bardzo wyraźnie prawo Pauliego. Jest to napisane, i Bóg to uczynił. I Bóg uczynił, posłał ten naród, aby tamten zniewolił, podbił go, ale tylko dlatego, że przestał tamten naród Boga słuchać, aby zobaczył, jak wiele sobie krzywdy wyrządził przez odejście od samego Boga.
Czy człowiek ma w ogóle własne myśli?
Myślę, że trzeba w to wątpić. Trzeba w to wątpić, dlatego, że tak naprawdę zasada mówi w taki sposób, że człowiek, święty Paweł pisze o tym, to Duch Święty poznaje głębokość człowieka i głębokość Boga. To Duch Święty daje właściwe myśli. To Duch Święty daje poznanie o wszystkim. Jeśli Duch Święty daje poznanie o wszystkim, a my mamy własne myśli, to jeśli nasze myśli są naszymi myślami, a jeszcze coś do nas należy, to jesteśmy oddaleni od Boga. Bo nic do nas nie należy. My wszystko otrzymaliśmy od Boga. Jeśli cokolwiek do nas należy, w tym momencie jeszcze nie jesteśmy w pełni w Bogu. Dlatego nawet myśli do nas nie mogą należeć. One nas kształtują. Dlatego Święta Maria Matka... Dlatego pamiętacie Państwo, w czerwcu na Szelnicy był wykład, gdzie było wołanie do Świętej Marii Matki Bożej, do niewiasty obleczonej w słońce. Proszę zauważyć, rozmawialiśmy, że nie powiedziałem tutaj jeszcze tego wszystkiego, ale Święta Maria Matka Boża przedstawiana jest jako księżyc. I Chrystus przedstawiany jest jako słońce w religioznawstwie, w ogóle w religii. W chrześcijaństwie jest Święta Maria Matka Boża jako księżyc, Jezus Chrystus jako słońce. I tutaj, i także tutaj, jeśli patrzymy na sprawy związane z psychologią czy ezoteryką, tak mówię w odniesieniu, to ezoteryka także przedstawia podświadomość jako księżyc. Jako księżyc, nadświadomość jako słońce. Ale nie mówimy tutaj o nadświadomości, bo tutaj są pomylone te wszystkie aspekty, bo nadświadomość jeszcze jest innym aspektem, o czym jeszcze postaram się to przedstawić. O czym rozmawialiśmy oczywiście. Rozmawialiśmy, ale będę starał się poruszyć w nowym świetle. I tutaj wołaliśmy przecież niewiasto obleczona w słońce, która podstawała im na księżyc, a wokół głowy diadem z 12 gwiazd. Naucz nas, oczyść nasze serce. Uwolnij nasze serce z grzechu i oczyść nasze serce i spraw, aby było zdolne i godne przyjąć świętą tajemnicę Twojego serca, z serca do serca. Pamiętacie Państwo? I od tamtego czasu, jak ogromne przemiany w człowieku następowały, ogromne, ogromne. A u tych, u których nie następowały, też następowały ogromne, tylko że z bólem. No ale tak było. I tak jest w dalszym ciągu. Dlatego Święta Maria Matka Boża stoi na księżycu. Ona stoi na tej przestrzeni podświadomej. A jednocześnie jest przedstawione, że miażdży wężowi głowę. Czyli niszczy tą ziemską moc, która w raju przejawiana była jako ciemność, do której Bóg nie pozwalał z tego drzewa jeść. Dlatego tutaj mówię o wieży, mieście na górze, które nie może się ukryć i nie można go zdobyć, czyli nie może się ukryć w rozumieniu. Ciemność go nie obejmuje. Bo można było powiedzieć tak. I coś nie mogło się ukryć. I przyszła noc. I stało się ciemno. I nikt już nie mógł znaleźć drogi. Ale jeśli miasto nie ukrywa, miasto jest wieczną światłością i ciemność go nie obejmuje, to nawet gdy noc przyjdzie, nie ukryje się. A jest wręcz bardziej widoczne. Silniej je widać. Tutaj rozmawialiśmy o objawieniach i o Człowieku Światłości, i o modlitwie pańskiej. Modlitwa pańska to nie same prośby, a właściwie to nie prośby. Modlitwa pańska, proszę Państwa, to prawdziwe, duchowe, nie wiem jak to powiedzieć, stany, duchowa obecność mocy Bożej, która została przez Chrystusa przejawiona święcie imię Twoje. Słowo święcie imię Twoje ma w sobie tak ogromną i potężną moc, tak ogromny stan, tak ogromną moc budzenia życia w człowieku światłości, bo człowiek światłości żywy, żywy człowiek światłości, w którym jest światłość i który oświetla świat cały. W nim na samej górze jest święcie imię Twoje. Jaśnieje z potężną mocą. W przestrzeni tutaj jego czoła jest bądź, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. W przestrzeni tutaj jego gardła jest bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. W przestrzeni jego serca jest daj nam chleba naszego powszedniego. W przestrzeni brzucha spodu słonecznego jest i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W drugiej tej przestrzeni jest nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I w podstawie jest i obroń nas od złego. Proszę zauważyć, obroń nas od złego. Co to oznacza? Oznacza to pewien konkretny stan. My możemy powiedzieć obroń nas od złego, całą tyradę możemy tutaj wymyślić, powiedzieć, ale obroń nas od złego jest to obraz. Obraz, stan konkretny, kiedy dziecko małe stoi i trzyma tatę za nogę. No i to jest, dziecko jest odważne, bo czuje się wolne od złego, ponieważ trzyma tatę za nogę i już mu nikt żadnej krzywdy nie zrobi. Rozumiecie Państwo? Jest to stan głębokiego oddania, głębokiej ufności, głębokiej podstawy i głębokiej równowagi wynikającej z głębokiego oddania. Więc obroń nas od złego. To nie jest tylko prośba. To nie jest tylko prośba. Bo to jest prośba w zrozumieniu zmysłowym. Ale w rozumieniu duchowym jest to nieustanne bycie w więzi z Bogiem. Nieustanne bycie w więzi z głęboką jednością i pełnią mocy Bożej, czyli przenikanie. Czyli gdy tak spojrzymy na tą sytuację, obroń nas od złego, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Daj nam chleba naszego powszedniego. I bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje, święć się imię Twoje. Rozumiecie Państwo? Czyli to jest wszystko to, o czym rozmawiamy, wynika z ogromnej ufności. Proszę zauważyć, jak wiele czasu, a może i nawet nie tyle, ile by się wydawało, ale można powiedzieć, jak wiele czasu zostało poświęcone dzieciństwu. Jak słabości, bezsilności, niezaradności, bezradności, aby poczuć w tym stanie radość. Żeby słabość, bezsilność, niezaradność i bezradność nie była trudem człowieka, chaosem, ponieważ co dorosły człowiek robi? Dorosły człowiek, proszę Państwa, stara się zabezpieczyć swój byt materialny w taki sposób, aby nie dopadły jego słabości, niepokój, bezsilność, niezaradność, bezbronność, opiera się w tych materialnych przestrzeniach tego świata. Ponieważ nie ma Ojca, nie ma Ducha Bożego, nie ma serca, które poszukiwałoby Boga, bo człowiek jest tak naprawdę żywym sercem. Człowiek jest żywym sercem, czyli jest miłością Bożą, jest prawdą. Bóg stworzył człowieka na własny wzór i podobieństwo. A kim jest Bóg? Bóg jest samym sercem, jest życiem, jest miłością. Jeśli Bóg stworzył człowieka na własny wzór i podobieństwo, to jest tym stanem. Wiele osób zapomina o tej sytuacji, że Bóg stworzył człowieka na własny wzór i podobieństwo. Oczywiście oni o tym wiedzą. Oni o tym wiedzą. Bardzo często o tym wiedzą, że tak jest. A zapomina o innej rzeczy. Kim jest Bóg? I co to oznacza stworzyć na własny wzór i podobieństwo? Ponieważ gdyby wiedzieli, to by w pełni mieli świadomość Bożej natury swojej. Jeśli Boga nie poznają w pełni, to i siebie nie poznają w pełni. Bo w pełni, gdy poznają Boga, to także poznają przymioty Boże, które Bóg w człowieku pozostawił, umieścił. I więc im głębiej poznajemy Boga, tym bardziej, tym głębiej poznajemy siebie. I to jest bezwzględnie związane. Bezwzględnie związane. To tak jakbyśmy, jak rodzice, im głębiej poznają swoje dzieci, tym bardziej poznają siebie. Ale rodzice mówią, nie, nie, my jesteśmy doskonałymi, a te dzieci nie wiadomo, skąd takie jest. To szkoła, to ulica. To, nie, nie, my jesteśmy w porządku, my jesteśmy dobrymi. Ale przecież jest tutaj sytuacja, jaka jest. Ona ukazuje to, jak naprawdę wygląda. I im silniej, im głębiej poznajemy Boga, Jego naturę, Jego nieskończoność, Jego doskonałość, Jego dobroć, tym silniej uświadamiamy sobie, jak głębokie w człowieku drzemią potęgi, jak głęboka radość, jak głęboka miłość, jak niezmierzone głębie radości Bożej, które starają się wydostać, ale wolna wola skutecznie to ogranicza. Bo człowiek woli istnieć w wewnętrznych wymiarach umysłu. Bo tam stworzył swoje zaplecze. Ale one i tak kiedyś przeminą. Bóg nigdy nie przeminie, jak Państwo wiecie, ponieważ Bóg stworzył świat. Jak jest napisane, i na początku Bóg stworzył ziemię. A ziemia była chaosem i pustkowiem. Na początku było, jest dokładnie napisane, jest w taki sposób. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była chaosem i pustkowiem. Co chcę powiedzieć? Że Bóg, stwarzając niebo i ziemię, już na początku bardzo wyraźnie odzwierciedlił, przejawił, że są różne od siebie. Że Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była chaosem i pustkowiem. Niebo nie. Dlaczego taka sytuacja jest? Dlatego, że niebo Bóg stworzył z siebie. Ziemię stworzył także z tego, co stworzył, ale żeby tutaj głębie poznać, ponieważ jest to, nie można tak to powiedzieć, od tak sobie to trzeba głębiej poruszyć, ponieważ można wysnuć niewłaściwe wnioski. Święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8, pisze w taki sposób. I Bóg poddał w znikomość stworzenie, nie z własnej woli stworzenia, ale z powodu tego, aby miłosierdzie Boże na stworzeniu się objawiło. Czyli stworzenie nie znało i nie rozumiało przyczyny, z której miało być uciśnione. Ale Bóg nigdy nie czyni od tak, aby sobie uczynił. Więc ja zapewne, jeśli Bóg poddaje stworzenie w znikomość, to ma ku temu przyczynę o wiele głębszą, o której nie wie stworzenie. I tutaj można było powiedzieć to taką rzecz. Bóg stworzył świat. I świat trwał, jak ten nasz dzisiejszy świat trwa. Cały czas występuje walka dobrego ze złem. ludzie zdążają stałe siły do Ducha Bożego, a są tacy, którzy przeciwstawiają się Bogu. I ci, którzy się przeciwstawiają, zapadają się w coraz większą ciemność. Aż gdy Bóg staje przed nimi i pyta się, czy chcą im pójść z Nim. Oni mówią, że nie. Więc odrzuca ich, ale żeby miłosierdzie Boże objawiło się na tym, co odrzucił, sam przejawia się, nie wiem, wraca do samego siebie, do miejsca, w którym istnieje, ponieważ, jak to jest powiedziane, gdy nic nie było, Bóg mieszkał sam w sobie. A wszelkie stworzenie, które porzuciło Boga, stało się antytezą prawdy, antytezą Boga. I Bóg stwarza niebo i stwarza ziemię z tego chaosu i pustki, który wyrzekł się Boga. Ale zaprowadza w nim stan, który powoduje, że nie ma już żadnego stworzenia, które mogłoby pojąć, zrozumieć i pamiętać cokolwiek z tego, co było. Jest całkowicie wyzerowaną, skasowaną, że tak mogę powiedzieć, pamięcią, stworzeniem bez przeszłości. I to stworzenie nie może pamiętać, że Bóg poddaje je w znikomość z powodu tego stworzenia pustki, bo to stworzenie nie zna już niczego. Jest innym stworzeniem. Ale Bóg to zna. Bóg wie, dlatego daje szansę, stwarza niebo, aby wszystko, co jest ciemnością, co jest z ciemności, mogło powracać do światłości, więc Bóg nie stwarza nieba dla siebie. Bóg stwarza niebo dla ziemi, aby wszystko, co jest na ziemi, mogło zmierzać do nieba, a niebo jest miejscem przebywania Boga w owym czasie, ponieważ jest to miejsce, które jest jedynie doskonałe, które może w tej chwili Boga przyjąć. I stwarza człowieka. Sam z siebie stwarza. Z siebie stwarza człowieka. I tutaj jest jeszcze jedna sytuacja. Z siebie stwarza człowieka, ale proszę zauważyć, to jest bardzo głęboki aspekt, ponieważ święty Jan mówi o dwóch zmartwychwstaniach. O pierwszym zmartwychwstaniu i o drugim zmartwychwstaniu. Wiemy o tym, że mówi. Pierwsze zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem. Właściwie, co to znaczy zmartwychwstanie? Przeciwdziałanie śmierci. Przeciwdziałanie rozpadowi i upadkowi. Oddaleniu, przeciwdziałanie oddaleniu. Więc proszę zauważyć, istnieje pierwsze zmartwychwstanie, gdzie Bóg posyła Chrystusa, Syna swojego, aby pierwsze zmartwychwstanie w ogóle zaistniało. Ale gdy tak się głęboko zastanowimy, to możemy się spytać, dlaczego istnieje drugie zmartwychwstanie? Jeśli zmartwychwstanie jest antytezą, przeciwdziałaniem, o tak mogę powiedzieć, upadkowi. Więc możemy zadać pytanie, kiedy nastąpił upadek człowieka, aby drugie zmartwychwstanie miało być przeciwdziałaniem temu upadkowi. Ponieważ znamy jeden upadek. Upadek wynikający z kuszenia w raju, gdzie człowiek upadł i zmartwychwstanie jest przeciwdziałaniem temu upadkowi. Ale później następuje drugie zmartwychwstanie, które ma przeciwdziałać i zakończyć inny upadek. Możemy się zastanowić, kiedy ten upadek nastąpił. Przecież nic nie wiemy na temat tego upadku. Ale nie jest to prawda. Gdy przeczytamy Stary Testament, dowiemy się o tym upadku. Czy może światło byśmy zapalili, bo jest to możliwe, czy... za panią, jest za pani panią. I zastanawiamy się, gdzie może być ta, gdzie może być ten upadek. Ale proszę Państwa, tam jest niezmiernie wielka głębia tego, o czym chcę powiedzieć. To jest sytuacja bardzo głęboka, ponieważ Bóg stwarza człowieka. Człowieka stwarza z samego siebie. Czyli swoją cząstkę oddziela od siebie i oddala od siebie. Nadaje jej własną tożsamość, aby poszła w ciemność, aby unieść ciemność. I drugie zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem obligatoryjnym, czyli należnym, gdy zakończy pracę człowiek, powracając do jedności z Bogiem, z którego wyszedł. Czyli można tu powiedzieć, można tak powiedzieć, że jeśli istnieje zmartwychwstanie, drugie zmartwychwstanie, to możemy określić stworzenie człowieka jako pewnego rodzaju oddalenie go od doskonałości, ale po to, żeby doskonałość się stała.
Śmierć.
Tak. Właściwie można powiedzieć śmierć. Tutaj w tym przypadku można powiedzieć, że ta śmierć nastąpiła, można powiedzieć, bo poszedł w przestrzeń śmierci, ale jest to w przestrzeń śmierci, czyli w ciemność. Ale jest to drugie zmartwychwstanie zmartwychwstaniem obligatoryjnym, czyli należnym. Drugie zmartwychwstanie, to pierwsze zmartwychwstanie nie było obligatoryjnym. Obligatoryjnym się staje tylko wtedy, kiedy przyjmujemy Chrystusa. I dlatego Chrystus przyszedł, aby to zmartwychwstanie obligatoryjne miało w ogóle, mogło zaistnieć. Żeby ono miało podstawę swojego istnienia, bo było przeznaczone, aby istniało. Gdyby człowiek nie upadł, to zmartwychwstanie obligatoryjne przyszłoby w czasie, kiedy wszelkie stworzenie przyszłoby do doskonałości przez człowieka, który by w imieniu Boga uniósł całe stworzenie.
Czyli dojście do znikomości było bez człowieka w tej pierwszej...
To znaczy, chodzi o upadek pierwszy?
Tak.
Upadek.
Chodzi o znikomość, bo człowiek został stworzony po to, żeby wydobyć stworzenie ze znikomości.
Tak.
To jest ta ciemna masa.
Tak.
Prawda? Ale tak. Ta ciemna masa istniała. Tak. Bez człowieka. I zasłużyła sobie na znikomość.
Tak. Tak? Ale ciemna masa nie pamiętała swoich zasługi. Tak, tak mogę powiedzieć. Tak,
ale była przed człowiekiem.
Przed człowiekiem. Przed człowiekiem.
No,
ale nie przed Bogiem.
Człowiek jest z Boga, więc...
Czyli jeśli przyjmiemy to w taki sposób, że była przed człowiekiem, a jednocześnie nie była przed człowiekiem, bo nie była tak, jak nic nie było przed Chrystusem, tak jak Chrystus mówi tak, istniałem, zanim powstałem. Jestem tutaj, ale to nie znaczy, że było coś przede mną. Ja byłem pierwszy niż wszystko to, co istnieje. Gdy myślicie, że to było pierwsze, to tylko traktujecie mnie jako człowieka. A gdy wiecie, że nie było, a ja byłem pierwszy, to wiecie, że jestem Bogiem. Dlatego możemy powiedzieć, że człowieka nie było, gdy spojrzymy na człowieka jako istnienie oddzielne od Boga. Ale kiedy spojrzymy na człowieka jako istnienie zrodzone z Boga, to wiemy, że istniał, zanim powstał.
Czyli tak jakby Bóg sam prowadził to całe dzieło bez człowieka.
Tak jest, oczywiście.
Czyli wyprowadzał ze znikomości, potem te stworzenia upadały, znowu były masą, znowu wyprowadzał, a w końcu stworzył człowieka, żeby człowiek to czynił.
Myślę, że wcześniej też był człowiek. Myślę na pewno tak jest, na pewno, to mogę powiedzieć właściwie chyba nawet z całą pewnością, że na początku, we wcześniejszych, że tak mogę powiedzieć, tchnieniach Bożych, czyli we wcześniejszych światach, że tak mogę to określić, istnienia, kiedy Bóg tworzył nowe przestrzenie, nowe wszechświaty, na pewno w poprzednich tych istnieniach też był człowiek, czyli było tchnienie Boże, człowiek, który także unosił stworzenie, ponieważ...
I wrócił potem w drugim zmartwychwstaniu
tak,
do Boga, rozumiem.
Tak, dokładnie tak. Powiedzmy, że powiedzmy, abstrahuję, powiedzmy, że istniało już 100 milionów razy takich cykli. I 100 miliony razy Bóg stwarzał człowieka, aby wydobywał tą ciemność, ciemną masę z ciemnej masy. Tak mogę powiedzieć.
Czy to jest cały czas ten sam człowiek?
Myślę, że
człowiek
tak,
jest jeden.
Tak, myślę, że to jest na pewno ten sam człowiek, bo Bóg jest w dalszym ciągu ten sam.
Właśnie.
A jeśli Bóg stwarza człowieka, to stwarza go z tego samego Boga, który był na początku, ponieważ Bóg, gdy nic nie istnieje, nawet gdy niebo nie istnieje, istnieje sam w sobie, ponieważ On jest miejscem, Bóg jest miejscem życia w sobie. Sam w sobie istnieje. Jak jest napisane w psalmie 102, i Ty stworzyłeś niebo i osadziłeś ziemię, ale i one przeminą. Bóg nie potrzebuje nieba do istnienia, ani ziemi, ponieważ On sam w sobie istnieje. Niebo stworzył z siebie, tak jak człowieka stworzył z siebie. Na początku wszystko jest z Boga. Na początku wszystko jest z Boga, tylko niebo jest wynikiem świadomego wyrażenia Boga i człowiek też jest świadomego doskonałości Bożej. Tamta część jest także Bożą naturą, tylko że niedoskonałą, do której posyła Bóg człowieka, aby ta niedoskonałość przestała być niedoskonałością, aby doskonałość została wydobyta i aby doskonałość stawała się doskonałością i mogła powrócić do doskonałości przez niebo. Niebo, czyli stan doskonałości.
Panie Jerzyku, i po co to wszystko? Po to, żeby człowiek, po prostu przejawił w sobie pełną świadomość, że lepiej, najlepszym rozwiązaniem i jedynym jego przeznaczeniem jest trzymać się w sposób ciągły,
bez niedowiarstwa.
Bez niedowiarstwa tej jasnej strony swojej boskiej natury.
Tak, a z drugiej strony, aby uświadomić sobie nieustającą, wieczne miłosierdzie Boże. Tak jak powiedziała święta Faustyna w jednym z swoich wypowiedzi głębokich, mistycznych, przedstawia takie słowa. Bóg dał człowiekowi miłosierdzie. Ogrom miłosierdzia. Tak ogromne, że wypełniające wszystko, ukazujące ogromną potęgę samego Boga. A człowiek ciągle ocenia, nie widząc miłosierdzia. Zamiast żyć i zanurzać się w miłosierdziu, to zanurza się w ocenie. I ciągle ocenia. Z powodu oceny upada i upada. Gdyby korzystałby z miłosierdzia, by się unosił. Miłosierdzie zostało stworzone do wiecznej kontemplacji, do wiecznego istnienia i do wiecznego poznawania nieskończonego dobra Boga. My możemy mówić tylko w taki sposób, ale kiedy Duch Boży dotknie nas przez poznanie, to będziemy cierpieć z tego powodu, że możemy tylko tak mówić. Że możemy tylko tak drugiemu powiedzieć, bo nie są na tyle otwarci, aby mogli przyjąć więcej. I dlatego miłosierdzie Boże nie ustaje, aby człowiek mógł więcej przyjmować. Bóg chce tak głęboko człowieka ukształtować, aby mógł człowiek poznać jego najgłębsze tajemnice w najprostszy sposób. Bóg chce wszystko powiedzieć człowiekowi, ale człowiek nie jest zdolny przyjąć tego, ponieważ ciągle żyje w ocenie. Ocenia wszystko, co jest dookoła. Wszystkich innych. Nie dostrzegając w nich miłosierdzia, a wystarczyłoby, proszę Państwa, nieustannie wpatrywać się w oblicze Ojca. A nieustanne wpatrywanie się w oblicze Boga jest to nieustanne widzenie we wszelkim stworzeniu mocy stworzenia Bożego. Że jest to Boże stworzenie, czyli odchodzenie od oceny, bo to jest tak, to jest dokładnie tak. Odchodzenie od oceny, czym to jest? Czy to jest takie, czy to jest takie, dobre, czy niedobre? Odchodzenie od oceny, a dostrzeżenia miłosierdzia Bożego, że przez miłosierdzie Boże powstało to istnienie, które oczekuje na, jak kiedyś na wykładach mieliśmy, na spojrzenie człowieka, aby to stworzenie mogło żyć. Spojrzenie człowieka. Człowieka z dużej litery. Prawdziwego człowieka. Tego człowieka, którego Bóg stworzył na własny wzór i podobieństwo, którego oddalił, proszę zauważyć, tak jak Syna swojego Jezusa Chrystusa oddalił od siebie, posyłając w ciemność, aby umarł za człowieka, tak oddalił
też człowieka pierwszego dla stworzenia, aby stworzenie mogło żyć. Właściwie zauważamy tutaj ten aspekt właściwie paralelności. Bóg stwarza człowieka na samym początku z własnej tkanki, z własnego tchnienia, oddala od siebie człowieka, posyła go właściwie w ciemność, aby ciemność miała radość, aby ciemność mogła się unieść i żeby człowiek mógł wrócić z tą radością do pełni. Gdy człowiek drugi raz grzeszy, drugi raz, to nie drugi raz, pierwszy raz grzeszy, Bóg czyni dokładnie to samo, posyła Chrystusa, Syna swojego, aby uczynił dokładnie to samo, co miał uczynić pierwszy człowiek. Czyli posyła w ciemność, aby pierwsze zmartwychwstanie mogło zaistnieć. Czyli stworzenie człowieka, pierwszego człowieka jest dla tego, aby ciemność przestała istnieć. I posłanie Chrystusa na ziemię jest po to, aby grzech przestał istnieć.
Żeby wydobyć człowieka z grzechu, żeby mu dać.
Tak, proszę zauważyć. Ciemność, czyli można by powiedzieć, stworzenie jest poddawane w znikomość nie z powodu stworzenia, ale z powodu Boga. Ponieważ Bóg chce, aby się miłosierdzie objawiło. Czyli, jakby tu powiedzieć Państwu, Bóg uwolnił...
Przestaje poczytywać grzech.
Tak, czyli uwolnił od grzechu to stworzenie, ale nie uwolnił od miejsca, w którym jest, ale w tym momencie posyła człowieka, aby z tego miejsca go wyprowadził. Rozumiecie Państwo? I w tym momencie, w drugim, gdy patrzymy na przyjście Chrystusa, gdy człowiek przyjmuje Chrystusa, automatycznie Bóg też mu nie poczytuje grzechu, tylko go przyjmuje, aby go ukształtować. Czyli widzimy tutaj niezmierną podobieństwo, właściwie nie tylko podobieństwo, właściwie jest to powtórzona historia. Ta sama w dwóch płaszczyznach. I tutaj ukazuje się ogromne miłosierdzie. W pierwszym aspekcie jest miłosierdzie i w drugim. Gdzie trudno jest to niezmiernie poznać tylko w sposób, proszę Państwa, nauki o Bogu.